Sportowa Arena.
10 minut po godzinie 21:00, czas na sportową arenę na antenie Radia Poznań. Radosna atmosfera panuje, dlatego że o dobrych wynikach i dobrej historii polskiego, także futsalu i futbolu rozmawiamy. Dzisiaj, szanowni państwo, właśnie o halowej odmianie piłce nożnej, czyli o futsalu, który właściwie jest już niezależną, pełnoprawną dyscypliną sportową. Rafał Polacki program realizuje, Grzegorz Szałasik prowadzi. Witam ponownie jeszcze raz. No i bardzo serdecznie witam oczywiście moich gości z klubu Red Dragons Pniewy, czyli klubu występującego w ekstraklasie futsalu. Menadżer klubu Rafał Gnybek, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Trener, grający trener Łukasz Frajtak, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I zawodnik, reprezentant Polski w futsalu Dominik Solecki, dobry wieczór.
Witam, dobry wieczór.
No panowie, o tyle dobre humory, że no, plasujecie się w środku tabeli, coś co podejrzewam, o tym sobie bardziej szczegółowo powiemy, pewnie odzwierciedla waszą siłę, a może nie, może stać was na coś więcej, ale w ostatniej kolejce na własnym parkiecie, we własnej sali zwycięstwo 5-2 ze Słonecznym Stokiem Białystok. Panie trenerze, no to taki wynik satysfakcjonujący. 5-2 w futsalu to jest takie pewne zwycięstwo, czy nie do końca?
To znaczy, jeśli chodzi o futsal, to może nie do końca, bo futsal...
To jest jednak,
tak? Tak, no futsal rządzi się swoimi prawami i tam naprawdę minutę przed końcem meczu, 2-3 bramkowe zwycięstwo, nieraz już futsal udowodnił, że to nie jest pewnik. Natomiast no, jeśli akurat o nasz mecz chodzi, no to myślę, że było to w miarę pod kontrolą i dowiedzieliśmy ten wynik pewnie. Było 5-1, tak, a przeciwnik gdzieś na tą drugą bramkę zdobył w samej końcówce, więc myślę, że zasłużenie wygraliśmy.
Był spokój na parkiecie, panie Dominiku?
To znaczy, w pierwszej połowie może tego spokoju nam brakowało, stąd też wynik 1-1, mimo tego, że mieliśmy, no, myślę, że kilka takich dogodnych sytuacji do zmiany wyniku. Ale w przerwie udało się tam ochłonąć i wyjść na drugą połowę już lepiej poukładani taktycznie i lepiej zmotywowani, i stąd też ta nasza pasta została podtrzymana i kolejne zwycięstwo udało się dopisać 3 punkty.
To sprawdźmy, ile tych zwycięstw macie w tabeli. Red Dragons z Pniewy, 7 miejsce w tabeli, 8 zwycięstw, 4 remisy, 6 porażek. U siebie 5 zwycięstw, 2 remisy, 2 porażki. W porządku?
Myślę, że tak, no jesteśmy w środku tabeli, wiadomo, że apetyty gdzieś tam mieliśmy większe na pewno przed sezonem, cel oczywiście jakiś tam podstawowy to walka o pierwszą szóstkę, cały czas jesteśmy w grze, tak, trzeba przyznać, że tych meczy do końca nie zostało dużo, ale cały czas walczymy o tą szóstkę, myślę, że mamy na to spore szanse, wiadomo, tak jak powiedziałem, apetyty były większe, natomiast no sezon zweryfikował, tak, nasze plany, troszkę słabsza dyspozycja w niektórych spotkaniach. Może trochę też wąska kadra w niektórych momentach i to trochę urazów też, tak wiadomo. No i to myślę złożyło się na to, że obecnie jesteśmy na 7 miejscu.
Widzę, że na bieżąco też śledzicie to co dzieje się w innych meczach, bo ktoś dzisiaj gra i podglądacie tam, widzę na komórce, co to za mecz?
Tak, my tutaj włączyliśmy sobie mecz Chojnic z Pogonią.
Jaki wynik?
2-2 obecnie, 23 minuta.
W Chojnicach mecz?
Tak, dokładnie.
No, to niespodzianka, bo Pogoń ostatnie miejsce w tabeli, tylko jedno zwycięstwo w tym sezonie, a widzę, że odpierają ataki drużyny z Chojnic.
Tak. Myślę, że muszą się kiedyś przełamać i moim zdaniem nastąpi to dzisiaj.
Gdy Bogdan Duraj był prezesem drużyny z Chojnic, to tam się zawsze bardzo ciężko grało w Chojnicach, ale tam już się chyba troszeczkę pozmieniało w tej miejscowości. Wy już macie mecz w Chojnicach za sobą, tak?
Tak, graliśmy bodajże 2 tygodnie temu w Chojnicach. Dość, no, można powiedzieć w cudzysłowie, łatwy mecz, tak? No, strzeliśmy dużo bramek, wykorzystywaliśmy swoje sytuacje, też taki mecz pod kontrolą naszą był troszkę.
Rafał Gnybek, menadżer klubu. No, powinienem zadać pytanie, skąd się w Pniewach wzięliście, ale zanim właściwie to pytanie zadam, to troszeczkę historii, no bo kibice uważni piłki nożnej, także tej halowej, na pewno pamiętają Akademię Słowa, później jako Akademię Futsal Pniewy. To był zespół z poznańskim rodowodem, który powstał w Poznaniu. W Poznaniu awansował do Ekstraklasy, ale w końcu zabrakło dla tego klubu miejsca w stolicy Wielkopolski. Przeniósł się do Pniew, tam zdobył Puchar Polski, no i przede wszystkim 3 razy Mistrzostwo Polski w 2010, 11 i 12 roku. To wszystko rozpadło się jednak w 2012 roku z przyczyn finansowych i wtedy no nie pojawiliście się, bo wy już istnieliście, ale zaatakowaliście wy. Jak to właśnie z wami było? No, trochę tak, w cieniu tej akademii?
No tak dokładnie to wyglądało, jak pan przedstawił, mniej więcej historycznie. Natomiast my też w momencie, kiedy akademia pojawiła się w Pniewach, mieliśmy też jakiś ten swój udział, że oni tam się pojawili, ponieważ tworzyliśmy rozgrywki amatorskie i Akademia pojawiła się po raz pierwszy w Pniewach na naszej lidze amatorskiej i tak nawiązała się współpraca, powiedzmy, między miastem a tym klubem. Natomiast my też w momencie pojawienia się Akademii przekroczyliśmy ten próg, powiedzmy, takiej zupełnej amatorki i dołączyliśmy do rozgrywek ogólnopolskich, drugoligowych.
A zobaczyliście, jak wygląda to?
Tak, no troszeczkę odpatrzyliśmy, jak to wygląda, powiedzmy, profesjonalnie. Oczywiście to był jakiś temat, oczywiście jakaś inspiracja, zresztą pozdrawiamy Klaudiusza Hirsza, z którym mamy bardzo dobry kontakt.
Dziś trenera Piasta Gliwice.
Tak, dziś trenera Piasta Gliwice. I no i wówczas właśnie na podstawie tej drugiej ligi zawiązaliśmy taki zespół, już który miał takie znamiona, przyjął troszeczkę lepsze. A co ciekawe, no od zawsze to jest naszą taką domeną, opieraliśmy się na wychowankach, czyli na ludziach z miasta i z naszej gminy przede wszystkim. Teraz to się trochę zmieniło, wiadomo, że na poziomie ekstraklasy to też musieli dołączyć zawodnicy inni, ale cały czas jednak trzon to stanowią nasi wychowankowie. I stąd też separatywnie właśnie tak pieliśmy się po szczeblach, od drugiej ligi do pierwszej. Jak w momencie upadku, powiedzmy, akademii, no pojawiła się szansa gry w pierwszej lidze, ponieważ do tej pory miasto no nie widziało też takiej możliwości, ponieważ też coś się wiązało z finansami, więc awansowaliśmy dwa razy do pierwszej ligi, ale nigdy nie mogliśmy grać. Po upadku akademii dostaliśmy swoją szansę. W pierwszym sezonie w pierwszej lidze przegraliśmy praktycznie wszystkie mecze. Chyba mieliśmy jedno zwycięstwo, co ciekawe, i sezon następny mieliśmy praktycznie z bardzo dużą przewagą, awansowaliśmy do ekstraklasy, to też pokazuje, tutaj mogę pochwalić kolegę trenera, jego pracę, którą wykonał przez dwa sezony. I od pięciu sezonów regularnie jesteśmy w ekstraklasie, pewnie bez jakichś poważnych sukcesów, takich jak akademia, natomiast oczywiście wiąże się to wszystko z finansami, tutaj nie ma co ukrywać, ponieważ bez poważnego budżetu trudno jest walczyć. Natomiast myślę, że gramy całkiem przyzwoicie i dajemy sporo emocji kibicom. Te mecze w Pniewach zresztą, które można zaobserwować, publiczność żyje po prostu, ta nasza hala po prostu eksploduje przy każdej bramce i ludzie na co dzień żyją futsalem.
I hala jest pełna na meczach.
Tak, zdecydowanie jest nad komplet zawsze.
Panie Łukaszu, to dla pana duża satysfakcja, bo pan zaczynał w tych amatorskich rozgrywkach w Pniewach, razem to tworzyliście, potem była pierwsza liga. Można się było zniechęcić, jeżeli macie mecz, sezon, w którym przegrywacie właściwie prawie wszystkie spotkania i potem nagle skok jakościowy, bo wygrywacie pierwszą ligę i okazuje się, że coś potraficie.
No tak, kupę lat budowaliśmy ten klub i tak jak pan powiedział, zaczęliśmy gdzieś tam od tych rozgrywek amatorskich. Z roku na rok gdzieś tam to się rozwijało. Ja też jako trener się rozwijałem, zdobywałem wiedzę. Dużo naprawdę czasu poświęciłem na to, żeby gdzieś tam tę wiedzę zdobyć i też na to, żeby ten mój warsztat trenerski wszedł na odpowiedni poziom. Wiadomo, że gdzieś tam człowiek pełniał masę błędów, tak, ale
uczył się na tych błędach.
Na tych błędach, dokładnie. No, fajnie się to wszystko potoczyło, udało się to wszystko gdzieś tam połączyć, powiązać te wszystkie różne tematy. No i tak jak tutaj kolega wspomniał, jesteśmy dumni z tego, że po takim sezonie, gdzie praktycznie przegraliśmy wszystko w pierwszej lidze, ciężką pracą, w kolejnym sezonie praktycznie grając tymi samymi zawodnikami, zrobiliśmy awans do ekstraklasy. I to też w bardzo dobrym stylu, tak? Gdzieś tam na trzy kolejki przed końcem, o ile dobrze pamiętam, zapewniliśmy sobie ten awans.
Potem ekstraklasa nie była takim zderzeniem, bo tych trzeci sezon, tak? Teraz czwarty, tak?
Piąty sezon
gracie.
Tak.
I właściwie radzicie sobie.
No tak, radzimy sobie. Myślę, że mogę powiedzieć, że w pierwszym sezonie sobie mogliśmy powiedzieć, że sobie radzimy. Natomiast że później chcieliśmy się rozwijać i myślę, że na dzisiaj jesteśmy naprawdę na takim średnim ligowym poziomie. I jesteśmy w stanie z każdym wygrać, powalczyć. Czasami po prostu dyspozycja dnia powoduje, że gdzieś tam przegrywamy nawet z faworytami. A czasami zdarzają się mecze, wiadomo, że gdzieś tam ze słabszym rywalem przegramy, tak? Natomiast wykonaliśmy bardzo duży skok jakościowy. I tutaj ukłony w stronę chłopaków tutaj z naszej drużyny, zwłaszcza wychowanków, którzy przez już parę ładnych lat od tej pierwszej ligi, od drugiej ligi, przez pierwszą ligę do ekstraklasy gdzieś tam się rozwijali, zaufali nam, podnoszą swoje umiejętności i dają jakość tej drużynie. Co przykłada się też na wyniki. Obecnie, tak jak powiedziałem, myślę, że jesteśmy solidną drużyną, o solidnych fundamentach takich zawodniczych też, tak, jesteśmy oparci na chłopakach gdzieś na Spniew. I to nas bardzo cieszy.
618-654-654 to jest numer telefonu do naszego studia. 618-654-654. Państwo zresztą ten numer bardzo dobrze znają. Można zadzwonić, jeżeli ktoś ma jakieś pytanie do naszych gości, to jak najbardziej można w naszej futsalowej dyskusji uczestniczyć. A swoją lewą ręką chwyciłem już szalik Red Dragon z Pniewy i koszulkę, oryginalną, taką meczową. Koszulkę goście przywieźli i to będzie do wygrania dzisiaj. Jeszcze nie teraz, ale będzie do wygrania. Czerwona koszulka Czerwonych Smoków z Pniew, zatem proszę być gotowym, bo nagroda naprawdę atrakcyjna. Jak ktoś uważnie będzie słuchał naszej audycji, to myślę, że bez problemu sobie poradzi też z odpowiedzią na pytanie, które przygotowaliśmy. Wracając do rozmowy, grającemu trenerowi zdarza się często wchodzić na plac gry. Jak to wygląda?
No tak, no jestem aktywnym zawodnikiem i też nie wyobrażam sobie, żebym będąc grającym trenerem miał gdzieś tam poboczną rolę, tak? Też gdzieś tam ustaliliśmy sobie z chłopakami, tutaj też z Rafałem, że jeżeli mam być grającym trenerem, muszę to robić na 100%, inaczej się po prostu nie da.
Czyli albo trener nie grający, albo grający taki na 100%.
Dokładnie, albo grasz na stówę, albo zajmujesz się tylko trenerką. Na szczęście mam spore doświadczenie w łączeniu tej funkcji. Wiadomo, że jest ciężko, nie jest to łatwe zadanie na pewno, zwłaszcza podczas spotkań, gdzie dużo się dzieje i trzeba szybko reagować, podejmować decyzje, a oprócz tego jeszcze dać jakość na boisku. Wiadomo, że od ciebie jakiejś tam super jakości nie oczekuję już teraz, tak, bardziej jestem wsparciem dla chłopaków. Mam jakiś tam swój poziom, jaki prezentuję, myślę, że nie jest on jakiś tam mega słaby. Ale przede wszystkim myślę, że już teraz się skupiam na tych rolach trenerskich i myślę, że powoli zbliża się już ten czas, gdzie w końcu będę mógł te buty odwiesić i zająć się
tym. Ale wie pan, jak nadejdzie ten moment, że już będzie pan tylko trenerem, w 100% trenerem i nie będzie można wejść na boisko, to będzie nosiło.
No na pewno będzie nosiło, wtedy będę musiał sobie znaleźć jakiś sposób na odreagowanie.
Na sportowo się nie ubierać, marynarkę chyba będzie trzeba, to wtedy łatwiej tak, się łapki tak, będzie trzymało.
Tak, nie? Lakierki jakieś. No zobaczymy jak to będzie. Na razie o tym nie myślę. Skupiamy się na tym sezonie, żeby z dobrym wynikiem zakończyć i co będzie dalej, zobaczymy.
Damian Solecki akurat jest zawodnikiem, który nie jest rodowitym pniewianinem i zaczynał od piłki nożnej na trawie.
Tak? Dominik, nie Damian.
Dominik, przepraszam.
Spokojnie. No, tak jak większość zawodników futsalu zaczynaliśmy, ja zaczynałem na dużym boisku.
W Lechu?
Tak, w Lechu Poznań miałem
potem
najwięcej.
Był Lotnik.
No, jeszcze było kilka innych epizodów.
Ale Lech najwięcej, tak?
W Lechu, no tak zaczynałem pierwsze kroki, tak myślę, odkąd skończyłem chyba 10 lat, byłem przez bodajże niecałe 5 sezonów w Lechu, przechodziłem każdy kolejny szczebel, ale jakoś przygoda z Lechem też się skończyła. Moje warunki fizyczne nie były wtedy zbyt mocne i też nie łapałem się na każde spotkanie, dlatego też postanowiłem zakończyć tą przygodę i szukałem sobie miejsca w innych klubach. Tak jak pan mówił, był ten wspomniany Lotnik, ale później przyszła okazja, żeby przejść spróbować swoich sił na hali i też tak trafiłem do Akademii, do Młodzieżowego Zespołu i po kilku miesiącach dostał szansę gry trenowania z pierwszym zespołem i wciągnęło mnie to na tyle, że już dzisiaj jest bodajże mój dziesiąty sezon w futsalu.
A co nauka z trawy daje w hali? Coś daje? Bo jednak trochę inna to jest piłka.
No na pewno jest to dosyć, jest to podobna, ale mimo wszystko inna dyscyplina i powiedziałbym, że więcej korzyści przynosi nauka gry futsal, łatwiej przejść zawodnikowi z futsalu na trawę.
Bo technika jakaś zostaje?
Tak. No technika, gra na małej przestrzeni, dużo kontaktów, co chwilę się w grze, jak gdyby nie ma takich przestojów jak na dużym boisku i cały czas zawodnik nie może się wyłączyć nawet na sekundę, bo wtedy wiadomo, czym się to kończy, a jak wiadomo, na dużym boisku jest większa ta przestrzeń i czasami są zawodnicy, którzy nie uczestniczą w grze, bo akcja dzieje się zupełnie z innej strony boiska, a w futsalu wiadomo, że każdy musi być aktywny przez ten cały czas, jaki jest na parkiecie.
Wie pan co, na trawie to czasami całe drużynie uczestniczą w grze i przez całe spotkanie, ale to,
no tak,
to inna. A w futsalu się nie da.
W futsalu się nie da, jeśli ktoś się wyłączy chociaż na chwilę, no to już kończy się golem i... No i tak.
Ale jeśli chodzi właśnie o futbol młodzieżowy, to chyba cały czas tak jest w Polsce, a wtedy, gdy pan grał, nie wiem, 2000, początek XXI wieku, dużo się gra na hali, bo nasz klimat trochę też wymusza i właściwie dużo drużyn trawiastych zimą po prostu gra na hali. Wtedy jeszcze nie było sztucznych traw tyle, boisk pod tymi balonami i właściwie non stop chyba grało się
tak,
zimą
ja
w hali.
Tak, ja pamiętam jeszcze za czasów Lecha Poznań mieliśmy często zimą tutaj turnieje na arenie niedaleko.
O, to znane feryjne takie turnieje.
Tak, zawsze zimą albo jechaliśmy gdzieś na wyjazd, pamiętam też w Częstochowie byliśmy i zawsze zimą było przejście na halę, dlatego też może...
I to na parkiet właśnie, nie sztuczne trawy, ale parkiety.
Tak, dokładnie, parkiet i też w sumie zawsze zimą mi lepiej szło niż wiosną na dużym boisku, dlatego też może ta decyzja o przejściu na futsal była dla mnie łatwiejsza.
No jakby nie patrzeć, to dwukrotny mistrz Polski, bo udało się przebić do pierwszego składu właśnie Akademii Pniewskiej, tej starej, temu poprzedniemu klubowi w tym pierwszym mistrzowskim sezonie, potem było Gniezno i jeśli dobrze pamiętam, powrót już jako pełnoprawny piłkarz mistrz Polski z 2012 roku.
Tak, dokładnie. Dwa mistrzostwa w CV, ale powiedziałbym, że tak naprawdę to jedno, bo...
To drugie.
Pierwsze mistrzostwo, które zdobyłem, to bodajże dostałem okazję wyjazdu na pierwszy swój mecz, debiut. To była ostatnia kolejka tego sezonu mistrzowskiego i pojawiłem się na parkiecie na ostatnie kilka minut, dlatego to, no wiadomo, czułem się doceniony, że dostałem okazję.
W mistrzowskim meczu.
Tak, w mistrzowskim meczu.
W Chorzowie?
W Chorzowie wygraliśmy ten mecz, zdobyliśmy mistrzostwo.
A legendy o wyjeździe krążą.
Tak, dokładnie.
No. No, to mistrzostwo oczywiście jest co świętować.
Tak, to temat na inną audycję, ale no, wiadomo, to był pozytywny taki kopniak, ten debiut mój, żeby dalej zostać w futsalu i myślę, że no, zaowocowało to tym, że do dzisiaj...
A to mistrzostwo w 2012 roku to już było coś, to już...
Tak, to już było coś innego. Po jednym sezonie w Gnieźnie, w pierwszej lidze, wróciłem do akademii i no już byłem niejako już ten najmłodszy zawodnik, tylko po prostu podpisałem kontrakt profesjonalny z prezesem akademii i no już zupełnie inaczej się czułem i dostawałem więcej szans, strzeliłem nawet kilka bramek, także to drugie mistrzostwo smakuje mi o wiele lepiej.
Co w meczu Chojnic z Pogonią?
W tej chwili Pogoń wygrywa 3-2, 10 minut do końca.
No, ale
nie powiedziałbym, że niespodzianka, ale...
Dużo się jeszcze może wydarzyć.
Dużo się jeszcze wydarzy.
A jeśli przeglądałem pański biogram i chyba Pogoń Szczecin też tam jest, tak?
Tak, i Chojnice też. O. Dwa sezony w Chojnicach, dwa sezony w Pogoni, także.
No to spore doświadczenie.
Tak.
Czyli takie doświadczenie, panie Rafale, też jest potrzebne, bo to można było, to trener o tym wspominał, można budować drużynę na chłopakach z Pniew, którzy tam zaczynali, wywodzą się nawet z tego amatorskiego ruchu futsalowego, czy też halowej piłki, ale jednak w pewnym momencie trzeba się wzmocnić i trochę tej krwi.
No zdecydowanie, Dominik to jest takim tego najlepszym przykładem, po prostu dołączył do nas też w naszym pierwszym sezonie do Ekstraklasy, kiedy awansowaliśmy w 2014 roku i wówczas był naszym też wiodącą postacią. To też jest bardzo ważne, ponieważ no, ci młodzi ludzie muszą się mieć od kogo uczyć. My mieliśmy wówczas bardzo, bardzo młody skład, najmłodszy skład w lidze. Tam średnia wieku chyba było 21-22 lata. To na futsal jest bardzo mało, ponieważ to też jest dosyć istotne, że w futsalu tak naprawdę kształtowany zawodnik ma około 30 lat. To tak naprawdę jest dobrym wtedy zawodnikiem. Ma pełne doświadczenie i jeżeli chodzi o grę na hali, to naprawdę to nie jest żadna jakaś tajemnica. No i tak jak powiedziałem, no jeżeli ci młodzi ludzie muszą się mieć od kogo uczyć, a to doświadczenie Dominika no bardzo procentowało i też do dzisiaj zresztą polecam zobaczyć z ostatniego meczu bramkę naszą taką zespołową, gdzie Dominik w kapitalny sposób ograł jednego z rywali, założył siatkę, obiegł przeciwnika i podał do kolegi. No to ten timing i to doświadczenie, które też zdobywano, jest nieocenione.
A proszę powiedzieć, bo no wiadomo, że ci zawodnicy, którzy wywodzą się z nurtu amatorskiego, zaczynali od futsalu, a jak to się rozkłada w Polsce? Czy na przykład w reprezentacji Polski, czy są czołowi zawodnicy, którzy tylko grali futsal, czy jednak każdy zaczynał na trawie i...
Ja osobiście nie znam takiego zawodnika, który wychowałby się tylko w futsalu w Polsce. Każdy zawodnik, tak. Każdy
bo ja też nie słyszę o szkółkach futsalowych.
Ponieważ znaczy rozgrywki, to ja może przedstawię tak pokrótce, jak wyglądają rozgrywki młodzieżowe, ponieważ Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki młodzieżowe, rozgrywki futsalowe i są w kategoriach U14, U16, U18 i U20. Takie cztery kategorie. Czyli zaczynamy dość późno. To kategoria U14 to są już tak naprawdę ukształtowani jakoś tam piłkarze, więc tutaj w tym momencie możemy my wkroczyć na scenę jako klub futsalowy i tych ludzi wziąć. Natomiast no, to już są ludzie, którzy musieli zdobyć szlif piłkarski, prawda? Tak jak tutaj też kolega powiedział, ja taką ciekawostkę też dodam, bo zawsze mnie to troszeczkę męczy, jak mówi się o piłce brazylijskiej, przede wszystkim zawodnikach brazylijskich i powtarza się często taki banał, że wychowani na Copacabanie. To jest kompletna bzdura, tam na Copacabanie pewnie też grają, natomiast ta technika wszystkich Brazylijczyków bierze się właśnie z hali i z gry na ulicy przede wszystkim też, tak? Ale przede wszystkim...
Ale na twardej nawierzchni.
Tak, ale przede wszystkim chodzi też o halę, bo to jest wiele filmików tutaj, wiadomo, że w środowisku to tak sobie oglądamy futsalowym. Ronaldinho chociażby, który robił niesamowite rzeczy na hali, to samo Ronaldo na przykład, tak? Też Messi stawiał jakieś kroki pierwsze, też stawiał, uczył się techniki i tam się ci ludzie uczą techniki tak naprawdę, piłki, co jest też ciekawe, w tej Brazylii, jak oglądamy filmy, to też tutaj kolega trener często mi pokazywał, ci ludzie grają małą czwórką, taką halową na tej nawierzchni, a nie grają piłką z trawy, co się u nas bardzo często trenerom zdarza, że biorą dzieci na halę, powiedzmy, i dają piłkę, która się odbija na tej twardej nawierzchni bardzo wysoko.
No właśnie, bo to widzę w tych turniejach, o których wspomnieliśmy, też, że się gra, że to się gra właściwie piłką piłkarską, nie futsalową.
To się zmienia w tej chwili, bo jest ta świadomość trenerska, tak. Też świadomość, to się zmienia na przykład też w Anglii, gdzie coraz częściej futsal dochodzi do głosu jako element szkolenia, też w Niemczech. I ja myślę, że w Polsce też w końcu doczekamy się takich czasów, natomiast no, u nas jeszcze jednak no, trochę czasu musi minąć. Natomiast no, z tą piłką, no, to jest bardzo proste. Piłkę, jeżeli ktoś weźmie piłkę na trawie i rzuci ją z dwóch metrów, ona się nie odbije więcej niż pół metra, prawda? Tak. I tak samo jest z piłką na hali. Jeżeli się weźmie tą piłkę, rzuci z dwóch metrów, ona też się nie może odbić pół metra. I to jest prosta fizyka.
I futsalowa się nie odbije.
Tak, nie odbije się, dlatego ona jest cięższa. To jest, tutaj chodzi tylko o fizykę, o nic więcej. Naprawdę, tu nie chodzi o żaden wymysł.
Może z trenerskiego punktu widzenia, w najprostszy sposób, no, na przykładzie dzieci można powiedzieć tak, no to widać też na tych wszystkich halowych turniejach, które są fajnie organizowane, wszystko jest fajnie, otoczka fajna, ładnie dzieci ubrane i tak dalej. Natomiast ja jako trener futsalowy często nie mogę na to patrzeć po prostu, bo
skacze ta piłka.
Tak, piłka skacze, nie ma płynnej gry, a tu nie o to chyba chodzi, tak, żeby dzieci się ładnie ubrały i ładne zdjęcie zrobiły sobie tam z jakimś działaczem później, odebrały jakiś fajny puchar, tylko chodzi o to, żeby te dzieci uczyły się czegoś, tak, i prosta logika, jeżeli piłka nie będzie skakała na hali, będzie łatwiejsza w opanowaniu, to dziecko będzie łatwiej nią operowało, nauczy się lepiej techniki. Tak, i to jest abecadło. Natomiast jeden pozytyw jest taki, że już powoli coś tam się zmienia w tych naszych strukturach gdzieś tam też trenerskich, bo nie da się ukryć, trenerzy gdzieś tam starszej daty negują to zupełnie, tak? Jeżeli gdzieś tam w kuluarach rozmawiamy, czy na kursach trenerskich, ja słyszę, że od instruktora z PZPN-u, że jeżeli dziecko jest dobre, jeżeli chłopak jest dobry, to sobie poradzi z taką piłką. No to co my mamy powiedzieć, nie?
No, nie, no bo to odbije się.
On nie ma sobie z tym poradzić, fizyki, on ma się nauczyć.
Nauczyć, tak, tak.
No tak.
Także tak na podsumowanie tego tematu z piłką i polecam wszystkim, którzy grają na hali. Na twardej nawierzchni, obecnie grajcie piłką do futsalu, która ma niskie odbicie. Będzie to dla was o wiele przyjemniejsze.
A nie ma problemu z kupieniem piłki futsalowej? Wchodzę do sklepu sportowego, czwórki leżą.
A, w każdym sklepie piłkarskim, sportowym można kupić piłkę, tylko trzeba zwrócić uwagę, żeby to była piłka z niskim odbiciem futsalowa.
A, czyli taka jednak specjalistyczna.
Tak, no bo można kupić mniejszą, no bo mniejsze właśnie, też są dla dzieci, tak?
Czyli czwórka, ale tak, bo może być
czwórka, ale boiskowa.
Czyli żeby jednak była futsalowa. Ona jest cięższa wtedy taki...
Tak,
oczywiście. I wtedy lepiej. 618-654-654. Pozwolimy sobie na muzyczne oddech, ale w trakcie tego muzycznego oddechu będziemy czekali na telefony. Tak jak powiedziałem, pytanie dla uważnych. W którym roku Red Dragons Pniewy awansowały do ekstraklasy futsalu? W którym roku Red Dragons Pniewy awansowały do ekstraklasy futsalu? Padło to w naszej audycji, bo tak liczyliśmy te lata i rok też. No nie powiem, że się wymknął Rafałowi Gnypkowi, ale no też chcieliśmy, żeby było dla uważnych. Koszulka i szalik. No to dobry wieczór, odbierzemy telefon. Halo?
2011.
Jeszcze raz prosimy?
2011.
No niestety nie, to jest zła odpowiedź, ale można próbować. No to tu mamy telefon. W którym roku Red Dragons Pniewy do ekstraklasy awansowały i grają do teraz? Dobry wieczór? Halo? Oj, ktoś tu się nam wystraszył. Telefon dzwoni, na czerwono mruga. No to bierzemy drugą linię. Dobry wieczór?
2012.
No to nie był 2012. W 2012 był ostatni tytuł Mistrza Polski Akademii Futsal Pniewy, czyli poprzedniego klubu, który w Pniewach działał, a później dopiero po jakimś czasie do Ekstraklasy Czerwone Smoki awansowały, więc tu niestety jest zła odpowiedź. Ja już widzę, że nam pierwsza linia się zawiesiła, ale można dzwonić. 61 8654 654. W którym roku awansowały do Ekstraklasy Pniewskie Smoki? No to zagramy w takim razie piosenkę, a w trakcie piosenki no odbierzemy. O, dzwoni telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, to był rok 2014.
I to jest dobra odpowiedź. Kto się dodzwonił?
Marcin Kupiec.
Panie Marcinie, na protokole zapisujemy pańskie nazwisko. Pan bardzo dobrze wie, jak nagrodę odebrać zapewne. Mylę się czy nie?
Nie myli się pan.
No to gratulujemy w takim razie.
Dziękuję.
Jest koszulka, naprawdę ładna, czerwona, smocza koszulka i szalik. I do Pniew też zapraszamy przy okazji. Może warto się na jakiś mecz wybrać, kiedy to my powiemy. A może jeszcze jakieś pytanie do naszych gości, panie Marcinie?
Nie, ja to pamiętam, mówię doskonale te rozgrywki w ramach, znaczy tę drużynę w ramach właśnie, znaczy w ramach nazwy Akademia Słoba Pniewy, a później Akademia Futsal Pniewy.
Tak. Tak, ale teraz już jest nowa historia i też sobie nieźle radzi, zatem zapraszamy i też zapraszamy do śledzenia wyników. Panie Marcinie, dziękujemy za udział w konkursie. No to wreszcie ten muzyczny oddech, a później wracamy do naszej futsalowej dyskusji w studiu na żywo. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to love you in moderation? Well, who'd you think you're talking to? You think you need it, you think you want love. You wouldn't want it if you knew
Sportowa Arena.
Za 23 minuty, godzina 22, Sportowa Arena na antenie Radia Poznań. Dzisiaj futsalowa, czyli halowa piłka nożna. Red Dragons, Pniewy, Czerwone Smoki. Siódme miejsce w tabeli Ekstraklasy. Piąty sezon w tejże Ekstraklasie. Rafał Gnybek, menadżer klubu, Łukasz Frajtak, grający trener i zawodnik, reprezentant Polski Dominik Solecki. No to, panie Rafale, takie socjalno-bytowe pytanie. Z czego żyją Czerwone Smoki? Co wam pozwala grać w Ekstraklasie?
Przede wszystkim przychylność władz miejskich, to jest nasza podstawowa.
Gniewach.
Tak, zdecydowanie. Pana burmistrza możemy pozdrowić i Radę Gminy. Myślę, że to nie jest jakaś duża reklama, natomiast to zdecydowanie jesteśmy oparci o miasto, ale mamy też staramy się oczywiście budować nasz budżet, żeby nie był oparty o jednego sponsora, tylko żeby to była taka piramida. Mamy też jednego sponsora, firmę Sputnik, która zresztą jest na koszulce, i też pomniejszych powiedzmy partnerów, którzy nas wspierają, bo cały czas pracujemy nad tym. Problemem jest, naszym problemem był nasz sukces, tak? Czyli ten wspomniany 2014 rok. Bo
akademia, często tak jest.
Akademia upadła w roku 2012. I postawiliśmy sobie taki cel, że w ciągu 5 lat będziemy starali się walczyć o Ekstraklasę. Niestety czy stety zbudowaliśmy to w ciągu 2 lat, no ale w ciągu 2 lat nie zdążyliśmy zbudować budżetu. I ten budżet cały czas z roku na rok nam wzrasta, nie? I rozwijamy się cały czas. To nie jest tak, że my powiedzmy idziemy w dół. Robimy to systematycznie, natomiast no nie da się pewnego skoku zrobić natychmiast w ciągu jednego czy dwóch miesięcy. I potrzebujemy po prostu troszeczkę też czasu. Ja myślę, że też ustabilizujemy finanse, że będą na jeszcze lepszym poziomie. A to jest też związane też oczywiście z kondycją dyscypliny i też z rozpoznawalnością. Bardzo się do tego cieszymy, że mogliśmy tutaj przyjść, bo każda nasza wizyta, powiedzmy, w jakichś mediach też pomaga samej dyscyplinie, pomaga nam. Ale tutaj to jest też praca do wykonania przez spółkę Futsal Ekstraklasa, która zarządza rozgrywkami i też są ku temu osoby do tego wyznaczone. Ale tak jak powiedziałem, no pracujemy cały czas nad tym, staramy się rozwijać i mam nadzieję, że no będzie coraz lepiej.
Dobry wieczór, bo dzwoni telefon. Halo?
Dobry wieczór.
Jesteśmy na antenie.
Sławomir Andrzak i Jarocin.
Witamy.
Ja na początku chciałbym pogratulować przedstawicielom klubu Spniew reaktywacji, bo no, nie każdy potrafi po upadku, tak tutaj mówiliśmy o klubie Akademia Słowa, podnieść się i wspiąć się na wyżyny.
No to nowy klub, ale tak, to coś, co powstało od zera.
Reprezentujące
tak.
To samo środowisko, niewielkie miasto Pniewy. Dlatego jeszcze raz gratuluję. A moje pytanie, mam dwa takie pytania. Czy nazwa, skąd się wzięła taka nazwa właśnie Czerwone Smoki? Czy to nawiązuje jakoś do na przykład do Benfiki Lizbona? Bo mi nazwa Czerwone Smoki kojarzy się właśnie z tym klubem. A drugie pytanie, takie może trochę złośliwe, ale myślę, że merytoryczne. Czy roczna pensja znakomitego fachowca, jakim jest pan Adam Nawałka, obecny trener Lecha, wystarczyłaby jako budżet klubu do zdobycia mistrzostwa Polski w futsalu? Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy i zaraz będziemy odpowiadali na te pytania, nasi goście, ale dzwoni telefon kolejny, ale jednak ktoś się rozłączył i przestraszył. Te smoki, skąd się wzięły?
Skąd się wzięły smoki?
Po angielsku zresztą, Red Dragons. A dzwoni telefon, to jeszcze pozwólcie, że odbierzemy, skoro dzwoni. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Tak, słuchamy.
Chciałem zadać 3 pytania, Rafałowi.
To zanotujemy te pytania i tu będzie cała paleta odpowiedzi w takim razie.
Tak jest. Pierwsze pytanie, dlaczego futsal jest better? Drugie pytanie, dlaczego tak? Ekstraklasa w futsalu nie chce zmienić systemu rozgrywkowego? Mhm. A trzecie pytanie, kiedy odwiedzi moją Wartę Poznań?
Warta, dobrze. Dziękujemy bardzo w takim razie za te pytania. No to rozpoczniemy. Czerwone Smoki?
Czerwone Smoki. Nazwa wzięła się tak naprawdę z zamiłowania mojego i jeszcze moich dwóch kolegów do gier wideo. To nasze logo naszego klubu, który jeszcze wtedy był amatorski, do tego też nawiązuje. Jest taka gra, która się nazywa Mortal Kombat i wojowniczy charakter zawodników miał podkreślać to, że jesteśmy bardzo pozytywnie i wojowniczo nastawieni. No i tak postanowiliśmy się zostawić, nie zmienialiśmy tej nazwy. Jakieś ma to jakoś naszą historię, także...
Bo powiem tak, wymyślając klub i nazwę, to nie myśleliście, podejrzewam, że wylądujecie w Ekstraklasie. Raczej to była zabawa, żeby sobie pograć w futsal.
Zdecydowanie tak.
A jesteście wierni, że ta nazwa, która powstała, to jest, tak?
No tak zostawiliśmy po prostu.
Bo pan, Lutnia potem została Lechem po jakimś czasie, a u was Czerwone Smoki, tak?
No tak, zostało Czerwone Smoki, tak jak powiedziałem.
Czyli z Mortal Kombat,
z Mortal Kombat związany i też z grami wideo, z szeroko pojętą kulturą gier wideo. Natomiast
na ile by starczyła pensja na Wałki?
To tutaj trudno jest mi powiedzieć, bo nie wiem, ile pan na Wałka zarabia, także trudno jest mi to powiedzieć. Ja powiem tak.
Utrzymanie sztabu szkoleniowego, bo to na podstawie audytu w zeszłym sezonie utrzymanie sztabu szkoleniowego Lecha Poznań, tam były też wiadomo odprawy, te sztaby się zmieniały, to ponad 3 miliony złotych. Więc nie wiemy, ile w tym sezonie będzie kosztował sztab Lecha Poznań, ale może nie mniej kosztować. No więc mieli to, żeby operować płotami, gdybyście mieli 3 miliony złotych.
Powiem tak, ja nikomu nie lubię liczyć pieniędzy, szczególnie nie swoich, także nikomu pana. Też nie zazdroszczę, natomiast i pan Nawałka pewnie zasługuje na takie pieniądze, skoro ktoś mu je płaci. Natomiast za 3 miliony złotych myślę, że spokojnie moglibyśmy walczyć o Mistrzostwo Polski, na pewno. Ja myślę, że nawet przez 2 sezony i myślę, że byłaby szansa za 3 miliony złotych zagrać w europejskich pucharach dość wysoko. Myślę, że Daylight Round, może byśmy mieli szansę nawet dostać się Daylight Round.
To już jest taka faza grupowa.
To jest taka faza przed Final Four, taką najważniejszą. Także myślę, że za te 3 miliony złotych to byłoby nieźle, no całkiem nieźle byłoby.
Tak to naprawdę. Można by już europejsko grać, tak?
Myślę, że tak.
I zagranicznych zawodników nawet sprowadzać? Takich dobrych?
No, myślę, że niezłych można było wyprowadzić.
Dlaczego futsal jest better?
Dlaczego futsal jest better? No ponieważ futsal jest lepszą odmianą gry w piłkę nożną.
Tak pan uważa.
Tak uważam. Ale jestem fanatykiem futsalowym, także muszę się nie obrażać.
Jeszcze mamy 2 pytania od naszego słuchacza dociekliwego, ale rozdzwonili się słuchacze. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Właśnie z Pnie.
O, to miło. Chadza pan na mecze? No,
słuchacz, ale wie pan to. Nie bardzo, nie wszystkie mecze chodzę na mecze. Jestem, muszę pracować akurat w ochronie, że nie pasuje mi.
No
nie
rozumiemy.
Zawsze, nie?
Tak.
Tak, ale takie pytanie, bo kiedyś naprawdę Pnie wystały wysoko w lidze, a teraz... Czy jest dotacja marszałka Wielkopolski do drużyny? Bo naprawdę tutaj Pniewy nie są bogate miasto, ale tak wszystko się, bo jestem naprawdę sympatykiem futsalu, tam może źle rozmawiam, ale wymawiam, ale po prostu lubię tę drużynę.
No, panie Janie, dziękujemy bardzo. Zapraszamy oczywiście na kolejne mecze. Powiemy jeszcze, kiedy te najbliższe mecze, kiedy można Czerwone Smoki w Pniewach oglądać. Tak troszeczkę inaczej, ale ciągnąc pytanie naszego słuchacza, bo mówił pan tak, jest trochę sponsorów, jest sponsor koszulkowy, to już jest oczywiście jakaś wartość. Dotacja gminna przede wszystkim, a inne samorządy, to no, marszałek podejrzewam, że nie ma takich pieniędzy, żeby na kluby rozmawiać. Tam raczej są inne sposoby dotacji. Tam
województwa raczej tutaj byłoby chyba trudno uzyskać.
Pojedyncze kluby nie otrzymują, tak.
Zdecydowanie. Jest program rządowy klub, którego można też skorzystać, więc też często korzystamy. To co nam są duże środki, ale wykorzystujemy na szkolenie młodzieży.
Czyli coś tak z zewnątrz staracie się też?
Staramy się pozyskiwać z różnych źródeł, tak jak powiedziałem, natomiast to wymaga czasu i systematycznej pracy.
O system rozgrywek padło pytanie. To pokrótce. Rozgrywki to jest 12 drużyn, każdy z każdym 2 rundy, 22 kolejki, w tej chwili 4 zostały do końca sezonu zasadniczego i później dzielimy tabelę na pół, jak w piłkarskiej ekstraklasie. Górna szóstka gra po jednym meczu o Mistrzostwo Polski, a dolna szóstka o utrzymanie.
Tak,
to dobrze czy źle?
Pan zapytał tutaj, pamiętam, dlaczego nie ma systemu play-off, ponieważ ja jestem zwolennikiem systemu play-off, tak samo nasz klub jest zwolennikiem systemu play-off, ponieważ on jest wpisany w charakter dyscyplin halowych, tak? W większości dyscyplin halowych gra się play-off. Dlaczego nie ma, to pewnie jest bardzo szeroki temat. Po prostu włodarze klubów zadecydowali, że jest taki system, a nie inny. My uważamy, że ten system mógłby pomóc w promocji dyscypliny, ponieważ wprowadziłby większą dramaturgię w meczach i w ogóle rozwój klubów mógłby być troszeczkę lepiej zorganizowany. Natomiast nie ma co rozmawiać. Nie ma po prostu systemu play-off. Może kiedyś będzie. Natomiast jest taka ciekawostka też, że od przyszłego sezonu Ekstraklasa zostanie powiększona do 14 zespołów. I ja myślę, że wówczas rozgrywanie systemu play-off będzie bardzo trudne, ponieważ musiałby się zdecydowanie wydłużyć sezon i myślę, że na to większość klubów się po prostu nie zgodzi, tak wydaje mi się.
No bo jest to niby piłka nożna, czyli blisko piłki nożnej leży, ale z drugiej strony specyfika halowa, właśnie sportów halowych.
Ja myślę, że futsal więcej ma wspólnego z koszykówką niż tak? z piłką nożną.
Czyli z tym jest piłką ręczną, tak, systemem rozgrywek.
Zgra dla inteligentnych ludzi.
Jeszcze było pytanie na Wartę, kiedy pan wpadł.
Na pewno pozdrawiam wszystkich kibiców Warty, natomiast ja osobiście jestem kibicem Lecha Poznań, natomiast na Wartę też pewnie odwiedzę, więc myślę, że na pewno też kibicuję Warcie oczywiście, żeby nie było, natomiast no, od zawsze jestem kibicem Lecha Poznań, nie ukrywam tego.
No i oczywiście Red Dragons Pniewy.
No, Red Dragons Pniewy to jest moja pasja i moje życie.
To wracamy na stronę szkoleniową. Trener Łukasz Frajtak i zawodnik Dominik Solecki. Panie Dominiku, reprezentacja Polski to też temat, który warto poruszyć. Cały czas powołują do kadry.
Tak, tak. Zadebiutowałem bodajże w 2012, kiedy to byłem zawodnikiem Chojnic.
Po Mistrzostwie Polski już, czyli już...
Tak,
już...
po Mistrzostwie Polski właśnie, kiedy Akademia niestety finansowo nie podołała wystąpić w kolejnych sezonach. Przeszedłem do zespołu z Chojnic, tam występowałem przez 2 lata. Udało się po kilku miesiącach wywalczyć powołanie do reprezentacji i też pamiętam swój debiut wtedy chyba z Mołdawią. No i tak minęło 7 lat, już niecałe i obecnie mam na koncie 81 występów, także jestem z tego
spory dumny. Dorobek. Tak. To na boisku trawiastym byłby klub wybitnego reprezentanta.
Tak,
po
tak,
60 chyba, meczach przyznają.
Tak, chyba w futsalu jest od 100 występów.
Tak, bo tych meczów jest więcej, bo się gra często turniejami. Tak, jeden dokładnie. Wyjazd to są 3 mecze, na przykład dokładnie. Weekend.
Często mamy 2 mecze, także te...
Łatwiej nabić to troszeczkę.
Łatwiej nabić, chociaż no... nie umniejszając nikomu ani sobie, to...
No jest to sporo.
No jest
to. Nie, gratuluję dorobku oczywiście, ale przede wszystkim chyba można pogratulować wreszcie jakiegoś skoku tej reprezentacji, bo wreszcie wyjazd na duży turniej, wreszcie gdzieś na świecie się pokazała, bo to się na ogół kończyło na turniejach eliminacyjnych i koniec, na Mistrzostwa Europy nie jechaliście.
Tak, zazwyczaj eliminacje to kończyły się dla nas tak, że zajmowaliśmy tam 3., 4. miejsce w grupie i nie mogliśmy awansować na żadną dużą imprezę. I bodajże po 17 chyba latach udało się w końcu awansować. Od 2001 Polska nie była na żadnej dużej imprezie i udało się teraz awansować w 2018 roku w lutym byliśmy na Mistrzostwach Europy w Słowenii.
Przed rokiem, tak.
Tak, w zeszłym sezonie, także no duże osiągnięcie dla polskiego futsalu, a i mam nadzieję, że...
I też było ciekawie, bo tam, pamiętam, Kazachstan w grupie, tak?
Tak, był? Rosja, Kazachstan, także no...
No potęgi.
Potęgi futsalowe, mimo że może tutaj dla słuchaczy Kazachstan wydaje się łatwym przeciwnikiem, to...
Ale nie w hali.
No nie w hali, tam mieli dużo zawodników z Brazylii, także naprawdę był ciężki mecz. Przegraliśmy z nimi bodajże 5-1.
Ale Rosję straszyliście.
Z Rosją udało się zremisować w ostatnich sekundach 1-1. I no niestety odpadliśmy, bo nasza grupa miała tylko 3 zespoły, zajęliśmy 3. miejsce, no ale doświadczenie na pewno mi, jak i chłopakom, którzy byli na tej imprezie, zaowocowało i mamy nadzieję, że następne mistrzostwa też okażą się dla nas szczęśliwe.
A kiedy, jaki teraz jest system gier? O co teraz będzie grała
teraz
reprezentacja?
Teraz będziemy mieli eliminację do Mistrzostw Świata. Będzie kilka faz. Bodajże w październiku będziemy mieli pierwszą fazę eliminacji, ale jak wiadomo, Mistrzostwa Świata no jeszcze wyższy level, dlatego będzie jeszcze o wiele trudniej tam się dostać, no ale nie składamy broni. Mam nadzieję, że w końcu na Mistrzostwach Świata też się pojawimy.
Układ sił jest podobny, ale nie do końca, jeśli porównamy z piłką trawiastą. Oczywiście no Kazachstan jest tego przykładem, który w futsalu jest potęgą, ale też dzięki, co pan mówił, naturalizowanym zawodnikom, ale znowu Brazylia na przykład, to jest takie samo jak na wojskach trawiastych, też w hali też jest potęgą.
No dokładnie, w Brazylii, tak jak już tutaj wspomnieliśmy wcześniej, zawodnicy zaczynają właśnie grę w futsal, kiedy mają po 5-6 lat, może nawet wcześniej i całe życie przystosowują się do tej gry na małej przestrzeni. Później wielu z nich wybitnych, takich jak już tutaj też wspominaliśmy, czy Ronaldinho, Ronaldo, czy nawet Coutinho z Barcelony, wszyscy zaczynali futsalu i no i widzimy, co prezentują na boiskach na całym świecie, dlatego Brazylia w futsalu jest też, no to już najwyższy top światowy. I tak samo jest w Hiszpanii, w Europie.
No właśnie, bo tu chciałem o Europę dopytać. Ta Europa Wschodnia pewnie ze względów klimatycznych też. Rosja, Kazachstan, bo tam łatwiej grać przez cały rok w hali niż na boiskach otwartych.
Tak, dokładnie. To są...
Ukraina chyba też jest mocna.
Ukraina solidna, ale też tutaj na zachodzie, Portugalia, Hiszpania, to też takie topowe zespoły, Włochy, też szkolenie młodzieży tam decyduje.
A Niemcy?
Niemcy, no jeszcze nie, bo niedawno jak gdyby dopiero założyli, z tego co wiem, w zeszłym roku mieli chyba debiut, albo dwa lata temu debiut jak gdyby swojej reprezentacji.
Tak.
Także oni dopiero zaczynają, no ale myślę, że jak to w Niemczech wszystko idzie szybko, także mogą za kilka lat już...
Tak, a zapytałem o Niemcy, dlatego że są też kraje, które na trawie są potęgą, ale akurat futsalu nie ma, czyli tutaj możemy powiedzieć o Niemcach, możemy powiedzieć o Anglikach, tak też. Futsalu właściwie też, no nie wiem, czy nie istnieją, ale nie są chyba potęgą.
To znaczy, istnieją, nie są potęgą. Na ostatnie kilka meczów, które mieliśmy przeciwko nim, wszystkie udało się wygrać, także mimo, że angielska piłka boiskowa jest solidna, tak Anglicy w futsalu też póki co jeszcze są w tyle, ale myślę, że to wszystko będzie się zmieniało.
Bałkany? Czyli Chorwacja?
Serbia, Chorwacja, tak. To też są w tej chwili bardzo mocne zespoły, ale przy Hiszpanii, Brazylii to jednak jeszcze też odstają.
A jeśli chodzi o krajowe podwórko, czasami się to pokrywa z tym, co znamy z boisk piłkarskich, ale tak sobie spojrzę teraz w tabelę Ekstraklasy, gdzie jest 12 drużyn i spójrzmy, gdzie jest Ekstraklasa piłkarska i jest również Ekstraklasa futsalu. Na dobrą sprawę Piast Gliwice, to jest akurat marka, która też jest ta sama, ten, można powiedzieć, że ten sam klub. Pozdrawiamy ponownie Klaudiusza Hirsza, trenera z futsalowego Piastu Gliwice, też z wielokrotnego gościa w naszym studiu, gdy pracował jeszcze w Poznaniu. Jest Białystok i Szczecin. Trzy miasta. Generalnie, panie trenerze, zupełnie to jest coś innego. To są tylko takie wyjątki, bo Chojnice, Zduńska Wola, Jelcz Laskowice.
Jeszcze Bielsko-Białe.
Ale nie gra w Ekstraklasie teraz. Pod Beskidzie akurat gra teraz w pierwszej lidze. Tak jest, powiedzmy, ma jakieś tam tradycje ekstraklasowe. Jednak jest to zupełnie coś innego, inne kluby, inaczej to wygląda.
Znaczy tak, no myślę, że po tabeli, jak tak spojrzeć, to widać, że część miast to są duże miasta, tak pół na pół, myślę, to się tu prezentuje, to są duże miasta, połowa drużyn są z mniejszych miejscowości, ale to też pokazuje, że futsal można budować wszędzie, tak, i o ile piłkę trawiastą trudno zrobić w małych miejscowościach, w średnich miejscowościach, tak, bo tu już wchodzą duże budżety i kibice i tak dalej, tak futsal można budować wszędzie. Tak, wiadomo, że w takim mieście jak Pniewy jest to może troszkę łatwiejsze, bo ludzie się bardziej identyfikują z tym, co się dzieje, tak, łatwiej dotrzeć do władz miasta, gdzieś tam się porozumieć i tak dalej, tych klubów jest mniej może, tak, i przy dobrej pracy klubu, jeżeli wszystko jest w porządku, wtedy ta przychylność jest i można budować. Z kolei w dużym mieście, tu podejrzewam, pieniądze wchodzą w grę, tak, jeżeli
kolejka jest, bo dotacja jest dłuższa.
Jest kolejka dotacji dłuższa, ale z drugiej strony rynek sponsorski jest o wiele większy, tak? I jeżeli ktoś dobrze pracuje, no to też jest w stanie w dużym mieście sobie sponsorów znaleźć.
Uważam. Taka największa tradycja z drużyn, które grają, to Rekord Bielsko-Biała, jest mistrzem też od wielu lat, gra w futsal. No i Klirek z Chorzów chyba, to taka...
Tak, zdecydowanie.
W tej chwili na trzecim miejscu w tabeli.
A Klirek z Chorzów to jest taki dość legendarny polski zespół chyba, który praktycznie, jeżeli kogoś można potencjalnie na ulicy zapytać o drużynę futsalową, to ten Klirek z Chorzów każdy najbardziej będzie kojarzył.
Tak.
W tej chwili ten Klirek przeżywa taki delikatny renesans, bo zaczyna troszeczkę lepiej grać, miał parę sezonów słabszych, natomiast teraz radzi sobie coraz lepiej. Natomiast absolutną kolebką polskiego futsalu są Gliwice mimo wszystko i tam stąd wywodzi się futsal, zresztą na Śląsku tak naprawdę, ale Gliwice są taką, uważamy to taką nieoficjalną stolicę polskiego futsalu tak naprawdę.
O, to jeszcze pamiętam, jak system turniejowy, finałowy, dawno, dawno temu, to chyba w Poznaniu kiedyś Gliwice nawet mistrza Polski zdobyły.
No pewnie.
Ale to w 2000, ojej, może nawet wcześniej, w 90-tych latach chyba jeszcze. AZS Gdańsk jeszcze jest akademicka drużyna, a propos drużyn, które grają w Ekstraklasie. Wygracie w takiej sali przyszkolnej, ale z solidną trybuną. Na ile miejsc? Ile tak przychodzi na wasze mecze?
Tak, 700? No, myślę, że około 700 osób to spokojnie jesteśmy w stanie zmieścić. Tak,
to jest na miarę Pniew, tak.
Tak, zdecydowanie. Znaczy, przydałby się ten obiekt, mógłby być troszeczkę lepiej skonstruowany. Tu jest zawsze mam taki żal do wszystkich inżynierów, którzy konstruują hale. Nie rozumiem tego po prostu zupełnie, jak człowiek, który skończy politechnikę, może coś takiego skonstruować, jak na przykład nasz obiekt, że postawi się trybunę po jednej stronie, po drugiej stronie drabinki, skoro można by to było zrobić tak, żeby to ta widoczność była z dwóch stron i z dwóch stron mogły być trybuny, ale to jest taka dygresja.
No bo to jest hala szkolna, a nie widowiskowa.
Ale to drabinek nigdy nikt nie używa. U nas są po prostu, w Japonii czegoś takiego nikt by nigdy nie wybudował. Ja myślę, że po prostu to jest kwestia myśli jakiejś technicznej. Stąd zawsze się tym zastanawiam. Są często hale, gdzie na przykład nic w ogóle nie widać. No także, ale to tutaj w Niemach nie przeskoczymy. pewnych rzeczy, prawda? Jesteśmy taką małą społecznością i ta hala jest, tak jest, tak ma swój urok i ma swój klimat, jest nowoczesna w miarę i jest przestrzeń czysto i bardzo, mamy bardzo dobre oświetlenie, mamy nowoczesne też pod HD zrobione, także myślę, że no, jest nieźle na to, co możemy sobie na dziś wymarzyć.
A kto gra w największej hali, w najbardziej takiej reprezentacyjnej, ma najwięcej kibiców w Ekstraklasie?
To znaczy, jeśli chodzi o najfajniejszy obiekt, to chyba jednak jest w Szczecinie, tak, arena, nie wszystkie mecze tam rozgrywają panowie w Szczecinie, ale ten obiekt szczeciński jest bardzo, bardzo, bardzo okazały.
Tam, gdzie grają siatkarki,
tak,
koszykarze
tak,
ze Szczecina.
Nie są
tak.
Tam wszystkie mecze. Czasem też w Toruń czasem rozgrywa mecze też na tej większej hali. Zdarzają się.
Czyli tam, gdzie koszykarze
tak, w Bielsku-Białej też pojedyncze spotkanie, chociaż raczej tam bardziej w europejskich pucharach, jak rekord grał, to rozegrał też w takiej dużej hali pod Dębowcem i to też był duży obiekt.
A to ciężko wypełnić.
Tak, no i Klirek Sobrzów ma taką legendarną swoją halę, tak, dokładnie, obok Stadionu Ruchu też ma taką.
Tylko tam mają problem z kibicami znowu. No to właśnie. Promocja leży może.
Tak, nie przychodzą tak.
Nie.
Tutaj no bo grali o Mistrzostwo Polskie, to tam przychodzili ludzie, tak?
To jest kwestia chyba jakiejś pracy klubu, wydaje mi się, bo to jest różnie. Tak naprawdę, no tutaj też to jest też kwestia, ja uważam cały czas, to jest kwestia pracy klubowej, popracowania, przyciągnięcia kibica, zachęcenia i tak dalej.
Tak, bo nie sztuka grać w dużej hali, sztuka zapewnić.
Zapewnić, tak? Otóż to właśnie. A gracie w hale na miarę Pniew, akurat wy, no daj Boże, z kibicami problemów nie macie i też nad tym pracujecie, a sponsorów wam życzymy. No, wyjazd do Jelcza Laskowic w najbliższej kolejce. Orzeł jest na czwartym miejscu w tabeli, wy na siódmym. O tym systemie rozgrywek mówiliśmy. Walczycie o tą górną szóstkę, w tej chwili wam do szóstki brakuje 2 punktów, ale Piast, który jest na szóstym, ma jeden mecz rozegrany więcej, więc jest w zasięgu ręki, więc sprawa otwarta. Mecz z Jelczem w Jelczu Laskowicach bardzo ważny. Panie trenerze?
No tak, no staramy się już nie oglądać na inne drużyny, po prostu wiemy, że mamy swoje ważne mecze do rozegrania i wierzymy w to, że przy odpowiedniej pracy przez te ostatnie tygodnie jesteśmy w stanie osiągnąć ten cel. Rywale też grają między sobą jeszcze tam w ostatnich kolejkach, każdy gdzieś tam punkty pogubi, ale tak jak powiedziałem, my musimy zdobywać swoje punkty i wierzę, że jeżeli dobrze przepracujemy, to będziemy w tej szansie.
Gata Zduńska Wola 23 w sobotę o godzinie 18 też mecz z rywalem, który walczy i tu zapraszamy już na mecz Pniewa.
Zdecydowanie tak, zapraszamy wszystkich chętnych.
18.
18 godzina.
Tak, później będzie jeszcze wyjazd i 6 kwietnia ostatni mecz sezonu zasadniczego, tu może być obligatoryjna godzina, ale pewnie w sobotę po południu z liderem, z rekordem Bielsko-Biała.
No dokładnie, to będzie taki
wisienka na torcie.
Truskawka.
6, więc drodzy Państwo, sezon zasadniczy w Pniewach 23 o 18 Gata Zduńska Wola, 6 kwietnia w sobotę po południu rekord Bielsko-Biała, a później jeszcze spotkania, no będziecie raczej, jeżeli wejdziecie do górnej szóstki, to 2 u siebie, 3 na wyjazdach, a jakbyście byli w dolnej szóstce, no to raczej będziecie w tej górnej części, czyli 3 u siebie, 2 na wyjazdach.
Dokładnie.
Więc do końca 4 albo 5 spotkań do końca maja jeszcze będzie można obejrzeć i zapraszamy na kolejne sezony i życzę Wam, żeby w kolejnych sezonach to już była walka o coś więcej niż tylko wejście do górnej szóstki. Red Dragons Pniewy dzisiaj gośćmi byli w sportowej arenie Radia Poznań. Rafał Gnybek, menadżer klubu, Łukasz Frajtak, grający trener, zawodnik Dominik Solecki. Program zrealizował Rafał Polacki, poprowadził Grzegorz Szałasik. Dziękuję Państwu przy radioodbiornikach, dziękuję gościom w studiu.
Dziękuję.
Do zobaczenia,
dziękuję.
Do usłyszenia. Dziękuję. Dziękujemy za uwagę.
Sportowa arena.